Czy wiemy, o czym klekoczą bociany?
Dobre pytanie. Chciałbym to wiedzieć. Mam nadzieję, że uda mi się to wkrótce odkryć, bo to jest biała karta, jeżeli chodzi o wiedzę na temat bocianów. Wiemy, że bociany klekoczą inaczej, jeżeli chodzi o płeć. To znaczy samice klekoczą trochę szybciej, samce trochę wolniej. Tutaj potrafimy już tę wiedzę wykorzystywać w pewien sposób do rozpoznawania, czy mamy właśnie do czynienia z jedną czy drugą płcią.
Czyli kobiety w tym przypadku mówią więcej i więcej komunikują.
O, zdecydowanie.
Dlaczego bocian to prawdopodobnie, jak piszecie w swojej książce, najbardziej charyzmatyczny ptak w Polsce?
Bierze się to z tego, że od zawsze był blisko człowieka. Jest to ptak bardzo dobrze znany, rozpoznawalny, darzony ogromną sympatią. Tak cieszy się z tym wśród Polaków. Co prawda obserwuję niestety taki trend, że ludzie coraz mniej zaczynają bociany szanować. Zmieniło się pokolenie, pewna mentalność u ludzi, że kiedyś gospodarze na wsiach mieli więcej wyrozumiałości i zrozumienia w ogóle dla przyrody. I chociażby tego, że na przykład przyroda nie jest taka czysta, że brudzi, że bociany na gnieździe załatwiają się wokół siebie i zostawiają mnóstwo odchodów czy na dachu, ale to, że wiara w to szczęście, które przynosi bocian, była na tyle silna i tak duża, że przewyższało te koszty związane z tym, że ten dach co jakiś czas trzeba remontować albo wyłączyć z użytkowania fragment podwórka, gdzie bocian się regularnie załatwią wokół swojego gniazda. No niestety ludzie, którzy obecnie osiedlają się na wsi, no nie mają tej wrażliwości, tej wyrozumiałości dla tych ptaków. No jednakże gniazdo na dachu będzie powodowało to, że dach będzie zabrudzony odchodami, że wokół właśnie gniazda trawnik będzie zabrudzony płot. No i wiąże się to z tym, że niestety coraz częściej pojawiają się takie głosy, że trzeba go przenieść, że trzeba go stąd usunąć i tak dalej, i tak dalej. No niestety to jest taki trend, który się coraz częściej pojawia.
Mimo to nadal, myślę, go bardzo romantyzujemy, bo to przecież biało-czerwony ptak. Jeśli cenimy, to za co?
O tak, to prawda. Bardzo go lubimy i doceniamy i na usprawiedliwienie tego, że jednak nie jest tak, że podam wyniki moich ostatnich badań, w których skupiałem się na tym, jak ludzie postrzegają krajobraz. Jeżeli jest w tym krajobrazie wkomponowany bocian, jest obecny spacerujący na łące albo gdzieś na niebie i nawet krajobraz, który jest dosyć mocno przekształcony przez człowieka, raczej nie jest postrzegany jako sielski, przyjemny, miły dla nas, monokultura kukurydzy z nowoczesną oborą na tle. Jeżeli tylko pojawia się tam bocian gdzieś na tym obrazku, to od razu wydaje nam się, że ta przestrzeń, ten krajobraz, to miejsce jest ładniejsze, przyjaźniejsze, czystsze, bardziej ekologiczne i od razu ładniejsze.
Bociany, których już za chwilę tutaj z nami nie będzie, bo trwają sejmiki. Dlaczego one się gromadzą, a nie powiedzmy w rodzinach podejmują decyzję, że my tutaj w dwójkę, trójkę, w pięcioro odlecimy? Po co nam ten cały tłum?
Wydaje się większości osobom, że te sejmiki są po to, żeby tutaj wyłonić tych, którzy mają szansę przeżyć i dolecieć. Pozostali te słynne sądy nad ptakami, które miałyby być za słabe, za mało odporne na to, żeby przeżyć taką ciężką wędrówkę i że ptaki te wędrują w rodzinach. Pierwsze, bo chciałbym obalić ten mit dotyczący tego, że nie ma takiego sądu. Wszystkie są w zgodzie i równo uprawnione do tego, żeby z danej łąki korzystać i na tej łące żerować. I tak naprawdę to jest właśnie główna przyczyna tego, że one się gromadzą w takich dużych grupach, na łąkach, na których dorosłe osobniki znajdują dużo pokarmu. Młode osobniki dolatują do nich i uczą się znajdować bogate po prostu miejsca, bogate w zasoby pokarmowe, gdzie jest dużo po prostu jedzenia. I to jest główna forma. Druga jest taka, że dorosłe uczą młode w czasie pierwszej wędrówki tras przelotu, jak wykorzystywać wznoszące prądy powietrzne w kominach termicznych i jak poruszać się w tych kominach i jak lecieć do kolejnego komina, aby...
Jak przede wszystkim szybować.
Dokładnie tak, bo bocian jest szybownikiem. To jest główna rola i jakimi wskazówkami w czasie wędrówki, takimi naziemnymi kierować się, aby dolecieć bezpiecznie na zimowiska. Także to jest bardziej taka szkoła niż taki sejmik, który miałby zawyrokować, kto zostaje, a kto nie, kto ma prawo lecieć, a kto nie.
Ile z nich doleci do celu?
Niewiele niestety. No, badania, które prowadzimy z różnymi naukowcami z Polski, którzy używają nadajników do śledzenia wędrówek bocianów, ujawniły smutną prawdę, że najwięcej bocianów ginie na trasie wędrówki jeszcze w Europie, bo na 10 bocianów 8 nie doleci do Afryki, z czego 6 to będą ofiary linii elektroenergetycznych. I to niestety właśnie Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, potem Turcja, także do tego Libanu i Syrii, który ma taką złą sławę, gdzie dużo bocianów jest odstrzeliwanych, dolatuje część ptaków, ale to jest tylko ta dwójka z tych 8, które zginą po drodze. Do tego dochodzą jeszcze drapieżniki, ptaki, które utoną z wycieńczenia, nie przelecą przez cieśninę Bosfor i tak dalej, i tak dalej. Także tak naprawdę trochę demonizujemy pewne rzeczy, skupiamy naszą uwagę na problemie, który jest duży i trzeba go rozwiązać, ale jeszcze większe mamy tutaj w Europie niestety.
A te, które polecą na wakacje, to gdzie te wakacje spędzą? Egipt, Kenia?
Środkowa i wschodnia Afryka głównie. Części udaje się dolecieć nawet do Afryki Południowej. I tam w latach 40. spodobało mi się tak bardzo, że powstała nawet lokalna taka osiadła populacja niewielka, która się rozmnaża tam i nie wędruje, zostaje tam właściwie przez cały rok.
Przysięgniesz, że wrócą do nas?
Tak, tak, jestem tego pewien. Z tego względu, że część ptaków śledzimy za pomocą obrączek, część ptaków śledzimy za pomocą nadajników i wiemy, że wracają, więc tutaj je ciągnie, ponieważ błociany cechuje takie bardzo silne przywiązanie do miejsc urodzenia, do miejsc, w których mają swoje gniazda, więc jestem tego pewien.